family, Prime Minister Mackenzie King of Canada, Winston Churchill, and a crowd of 2 million review the greatest parade of victorious arms London has ever witnessed.
8 czerwca 1946 roku ulicami Londynu szła największa parada wojskowa, jaką widział świat. Kompanie reprezentujące wszystkie wojska alianckie, które rok wcześniej pokonały III Rzeszę, maszerowały ulicami miasta podnoszącego się z wojennych zniszczeń. Przeglądu wojsk dokonywała rodzina królewska z 20-letnią wówczas księżniczką, przyszłą królową Elżbietą II. Honorowym gościem był architekt zwycięstwa, był już wtedy premier Winston Churchill, któremu towarzyszył szef brytyjskiego rządu Clement Attlee. Owacje blisko 2-milionowego tłumu wywołał przelot 300 samolotów RAF, a przez główne ulice miasta przejeżdżały czołgi, wozy pancerne i sprzęt używany przez aliantów. Defilowały oddziały Royal Navy, sił sojuszniczych, a nawet personel obrony cywilnej, strażacy i pielęgniarki. W triumfalnym pochodzie zwycięstwa nie szedł jednak ani jeden polski żołnierz. Dlaczego? To zapomniane, ale niezwykle symboliczne zwieńczenie udziału Polaków w II wojnie światowej. Jak zdradzili nas alianci? Zapraszam na pierwszy i kluczowy rozdział naszej opowieści. W roku 1946 w Polsce na dobre rozgościł się nie tylko komunizm, ale i Armia Czerwona. Gwoździem do trumny naszej niepodległości i demokracji miało być referendum, które odbyło się 30 czerwca. Jednak o tym, że Polska dostanie się pod sowiecką strefę wpływów, postanowiono wcześniej na konferencjach w Teheranie i Jałcie. Działo się to już latem roku 1945. Rok później alianci triumfalnie świętowali pokonanie Hitlera. Brak udziału polskich wojsk w pamiętnej londyńskiej paradzie zwycięstwa można uznać za wielki symbol tego, jak alianci potraktowali żołnierzy polskich sił zbrojnych. Wydarzenia sprzed 75 lat komentuje profesor Tadeusz Panecki.
O tym, że Polaków nie było na paradzie zwycięstwa w czerwcu 1946 roku w Londynie, zadecydowały względy polityczne. Tak zwana poprawność w relacjach między aliantami zachodnimi a Związkiem Sowieckim, a konkretnie między Wielką Brytanią a ZSRR. Co prawda nie było już Churchilla, który przegrał wybory, premierem był Clement Attlee, ale on jednak stosował się do tych reguł czy nacisku. Właśnie był to nacisk ze strony sowieckiej, niestety. Sprawa wyglądała następująco. Zaproszono na paradę zwycięstwa na dosłownie dzień czy dwa dni przed paradą pilotów dywizjonu 303, tylko i wyłącznie. Ale ci powiedzieli, że albo będą przedstawiciele polskich sił zbrojnych, lądowych, marynarki wojennej i my jako przedstawiciele pilotów, albo nie będziemy my uczestniczyć w tym. I defilowali żołnierze z Fidżi, z Brazylii, z Meksyku, ja nie mówię o państwach europejskich, a Polaków tam nie było. A w 1940 roku minister wojny ekonomicznej Wielkiej Brytanii w rozmowie z Sikorskim zapowiadał, że jak tylko wojna się skończy i odbędziemy paradę zwycięstwa, to Polacy będą otwierać tę paradę.
Dlaczego opowieść o polskich siłach zbrojnych w II wojnie światowej zaczynamy od parady wojskowej, która odbyła się rok po jej zakończeniu? Bo był to wielki symbol nie tylko tego, jak nasi żołnierze zostali potraktowani przez swoich zachodnich sprzymierzeńców, ale przede wszystkim świadectwo powojennej uległości Europy Zachodniej wobec Związku Radzieckiego. Polacy wprawdzie nie stanowili najliczniejszej armii alianckiej, ale po klęsce Francji byli głównym sojusznikiem osamotnionej Wielkiej Brytanii. Wcześniej jako pierwsi stawili czoła Wehrmachtowi pod Narwikiem. Walczyli jako piloci w bitwie o Anglię. W Afryce Północnej bronili Tobruku. Ofiarnie ginęli w ofensywie na Półwyspie Apenińskim, wyzwalali Belgię i Holandię. O tym, jak szerokie było spektrum działań polskich żołnierzy w II wojnie światowej, opowiada pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej.
Oczywiście, pierwsza kampania II wojny światowej, czyli kampania 1939 roku, to trudno, żebyśmy tutaj nie brali udziału, skoro to my byliśmy obiektem agresji Niemiec, Słowacji i Związku Sowieckiego. Potem oczywiście mamy duży udział w kampanii francuskiej, duży w stosunku do tego potencjału bojowego, który został utworzony w ramach Wojska Polskiego we Francji. Mamy pewien niewielki udział, ale jednak w kampanii norweskiej. Oczywiście pewien udział w bitwie o Anglię. Natomiast jeżeli popatrzymy na Afrykę Północną, to tam oczywiście są to przede wszystkim działania samodzielnej brygady strzelców karpackich w obronie Tobruku i później częściowo jeszcze w walkach na pustyni. W basenie Morza Śródziemnego, czyli na śródziemnomorskim teatrze działań wojennych, to są przede wszystkim działania okrętów polskiej marynarki wojennej, no przede wszystkim okrętów podwodnych. Natomiast jeżeli popatrzymy na front wschodni, to tak naprawdę ten udział jest tam bardzo znikomy, bo jest to przede wszystkim bitwa pod Lenino. A później kolejne działania to są dopiero działania, które są prowadzone gdzieś tam wiosną i latem 1944 roku, kiedy już wojska sowieckie prowadzą działania na terytorium Rzeczpospolitej. Z kolei, jeżeli chodzi o działania na zachodzie Europy, no to jest oczywiście wysiłek drugiego korpusu w kampanii włoskiej. To są działania pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka oraz pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej w operacji Market Garden we wrześniu 1944 roku.
Nasze lotnictwo, głównie tutaj mówią o lotnictwie myśliwskim, w czasie działań pod dowództwem brytyjskim zestrzeliło niemal 750 samolotów wroga. Kolejnych 175 zniszczono prawdopodobnie i uszkodzono ponad 230 kolejnych.
Dodaje Piotr Sikora, autor wydawanych w Wielkiej Brytanii książek o polskich siłach powietrznych.
Polacy byli najliczniejszą grupą niebrytyjską, która brała udział w bitwie Anglii, nie tylko 303 Dywizjon, ale było łącznie 145 polskich pilotów, którzy w tej bitwie walczyli i w pewnym momencie stanowili nawet 20% całości sił myśliwskich zaangażowanych w bitwę Anglii.
Udział Polaków w II wojnie światowej był bezprecedensowy.
Mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Udział polskiego żołnierza i walka polskiego żołnierza trwała od 1 września 1939 roku nieprzerwanie aż po 8 maja 1945 roku. Ta walka trwała nie tylko w obronie suwerenności Polski w kampanii wrześniowej, we wrześniu i na początku października 1939 roku. Nie tylko na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, ale również w każdym miejscu na świecie, gdzie toczyły się walki o przywrócenie porządku podeptanego przez narodowo-socjalistyczną niemiecką III Rzeszę. Walczyliśmy w Norwegii, walczyliśmy we Francji, walczyliśmy w Wielkiej Brytanii, walczyliśmy na morzach i oceanach, walczyliśmy nad brytyjskim niebem, walczyliśmy na Półwyspie Apenińskim, walczyliśmy w Holandii i Belgii, walczyliśmy również, myślę tu o jednostkach takich jak 1 i 2 Armia Wojska Polskiego, żołnierze, którzy nie zdążyli do armii generała Andersa, również i na Wale Pomorskim i w Berlinie. Walczyliśmy wszędzie, a podziękowano nam w sposób niewspółmierny do naszego wkładu w zwycięstwo, bo wkład Polaków w zwycięstwo był ogromny i nie do przecenienia. Okazało się, że ważniejsza jest polityka międzynarodowa, że ważniejsze są relacje, jakie miały tworzyć świat po II wojnie światowej, od krwi przelanej przez polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej.
Pomimo przelanej krwi, już po wojnie Polska nie miała dla sojuszników żadnego znaczenia. O tym, że przedwojenne kresy w przypadku pokonania Hitlera przypadną ZSRR, zadecydowano zanim Polacy pod wodzą generała Andersa lądowali w południowych Włoszech. O postawie Brytyjczyków wobec Polski opowiadają Jan Józef Kasprzyk oraz Glenn Harper, profesor nowozelandzkiego Massey University, autor książek o historii II wojny światowej, w tym o bitwie o Monte Cassino.
Mówiąc wprost i brutalnie, zostaliśmy przez aliantów zdradzeni. Zdradzeni zarówno w czasie układów jałtańskich, jak i w czasie konferencji poczdamskiej, jak i w wymiarze symbolicznym w ramach tej defilady zwycięstwa w roku 1946. A przecież trzeba sobie uzmysłowić i przypomnieć, że Polska była pierwszym krajem w Europie i na świecie, która trafnie zdiagnozowała, czym są dwa największe totalitaryzmy XX wieku. Czym jest narodowy socjalizm niemieckiej III Rzeszy i czym jest sowiecki komunizm. Byliśmy pierwsi, którzy odważyli się powiedzieć stanowcze nie tym dwóm totalitaryzmom, tym dwóm imperialnym potęgom XX wieku I od 1 września 1939 roku prowadziliśmy aż do ostatniego dnia wojny walkę zarówno najpierw z Niemcami i Sowietami, a później z Niemcami oczywiście po stronie alianckiej. W 1946 roku, kiedy już wiadomo było, że Polska znajdzie się w sowieckiej orbicie wpływów, decyzją aliantów, decyzją Churchilla, decyzją Roosevelta, kiedy tak poukładano świat, że została Europa podzielona na świat wolny i świat niewolony przez jedno z państw współodpowiedzialnych za wybór II wojny światowej, bo Związek Sowiecki jest państwem odpowiedzialnym na równi z Niemcami hitlerowskimi za wybuch II wojny światowej. Kiedy znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów, zabrakło dla nas miejsca.
Uważam, że to haniebne, jak Polska została potraktowana po II wojnie światowej. W rezultacie jednej tragedii napotkała na kolejną, stając się częścią sowieckiego imperium. Na skutek tego wielu bohaterów wojennych nie mogło powrócić do kraju w obawie o własne życie. Oczywiście pojawiła się tendencja do umniejszania lub nawet całkowitego pomijania polskich osiągnięć w książkach o historii II wojny światowej. Fakt, że tak się działo, jest moim zdaniem zawstydzający. Kiedy spojrzy się na osiągnięcia i cierpienia Polaków podczas II wojny światowej, staje się oczywiste, że wasza historia powinna być wydobyta i w wielu działaniach miała kluczowe znaczenie. Polacy mieli także duży wkład w inne istotne działania aliantów w czasie II wojny światowej. Choćby złamanie szyfru Enigmy, gdy Polacy jako pierwsi chwycili szyfr, pomagając w rozszyfrowaniu komunikatów Enigmy, choćby polski detektor min, używany już od bitwy o El Alamein, który był niesamowitym wynalazkiem. Nie jest powszechnie znanym faktem, że Polacy byli największą grupą narodowościową wśród pilotów walczących w bitwie o Anglię. Rzecz jasna, najliczniejszą grupę stanowili z oczywistych względów Brytyjczycy, ale drugą pod względem liczebności grupą byli właśnie Polacy. I co powiem z nieukrywaną przyjemnością, trzecią pod względem liczebności grupę stanowili Nowozelandczycy. A zatem to kolejny przykład naszej wspólnej walki i zaangażowania Polaków, które zasługuje na uznanie. Zwłaszcza, że mówimy tu o bitwie o wielkim znaczeniu dla przyszłych losów wojny, dzięki której ocalona została Wielka Brytania i która umożliwiła dalszą walkę z nazistami, połączenie sił aliantów i ostatecznie zniszczenie nazistowskiej wojennej machiny.
Stosunek Brytyjczyków do naszego rządu emigracyjnego, jak i sił zbrojnych, zasługuje dziś na rzetelną ocenę. Okazuje się, że kluczem w zrozumieniu tego, jak instrumentalnie byliśmy traktowani, jest postawa Winstona Churchilla wobec ZSRR. Z zatwardziałego antykomunisty stał się przyjacielem Sowietów, gotowym na wszelkie ustępstwa. O tym, co decydowało o polityce dyplomatycznej Brytyjczyków w czasie wojny, opowiada profesor Anita Prażmowska z London School of Economics, która od lat zajmuje się historią II wojny światowej i jest autorką niewydanej w Polsce książki The Betrayed Ally – Zdradzony sojusz.
Kiedy Churchill został premierem, zerwał z dotychczas obowiązującą polityką polegającą na unikaniu stosunków ze Związkiem Radzieckim. Zgodnie z jego przekonaniami trzeba było zawrzeć pakt choćby z samym diabłem, jeśli to diabeł miałby pomóc ci przetrwać. Także na poziomie dyplomatycznym istniała świadomość, że jeżeli tylko Rosjanie będą chcieli rozmawiać, relacje zostaną nawiązane. W takich właśnie okolicznościach, w chwili ataku Niemiec na Związek Radziecki, Churchill zrobił rzecz niezwykłą. Mianowicie zwrócił się do Stalina w liście, w którym pisał, że od teraz są zjednoczeni we wspólnym pragnieniu, by pokonać Niemcy. Związek Radziecki był oczywiście bardzo trudnym sojusznikiem. Stalin i jego dowódcy musieli zmierzyć się ze spektakularną porażką, ponieważ niemiecki atak na ten kraj uwidocznił ich główne polityczne i militarne słabości. Churchill miał przeczucie, że pomimo całej jego nienawiści do tego reżimu, nie można się jednak opierać temu sojuszowi, niezależnie od jego wątpliwej przyszłości. Przetrwanie Wielkiej Brytanii i wyzwolenie Europy od nazistowskich Niemiec nie miało szans odbyć się bez Związku Radzieckiego i to odgrywającego kluczową rolę. Kluczową, dlatego że nawet wejście do wojny Stanów Zjednoczonych i tak oznaczało, że ten kraj będzie głównie skupiony na Pacyfiku i Japonii.
Sojusz przeciwko Hitlerowi pomiędzy Moskwą i Londynem i związany z nim pakt Sikorski-Majski pozwoliły na stworzenie przez generała Władysława Andersa Armii Polskiej na wschodzie. Tysiące żołnierzy, mężczyzn, kobiet i dzieci zesłanych w głąb ZSRR miało szansę wydostać się z tego kraju i po liczącej tysiące kilometrów epopei znaleźć się na terenie Iranu, Iraku, a następnie Palestyny. Jednak wielu bohaterom II Korpusu po wojnie odebrano polskie obywatelstwo, a tylko nieliczni wrócili do kraju. Historia polskich sił zbrojnych na Zachodzie przez lata była zapomniana, o czym opowiada pułkownik Juliusz Tym.
Trzeba mieć świadomość tego, że przed rokiem 1990 o wielu rzeczach po prostu nie pisano, nie nauczono, czy kładziono na to znacznie mniejszy nacisk. No i oczywiście w uwarunkowaniach komunistycznych znaczenie miały przede wszystkim te wojska, które szły ze wschodu razem z armią sowiecką oraz partyzantka komunistycznej proweniencji. Natomiast zarówno wysiłek Armii Krajowej, jak i wysiłek polskich sił zbrojnych prowadzących działania na Zachodzie był pomniejszany. Obecnie można bez jakichkolwiek problemów badać i pisać o całym wysiłku polskim w czasie II wojny światowej. Z całą pewnością można powiedzieć, że do takich mniej znanych epizodów należy chociażby udział samodzielnej brygady strzelców karpackich w obronie Tobruku, chociaż w okresie komunistycznym o tym też trochę pisano w Polsce, ale myślę, że dzisiaj już jest to zapomniane. No z całą pewnością również cała epopeja pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, zakończona działaniami w strefie okupacyjnej w Niemczech, gdzie pierwsza dywizja pancerna wraz z pierwszą brygadą spadochronową posiadały swój sektor w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Również można tutaj wspomnieć o tym, że nie wszystkie fakty z działań II Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej są znane Polakom i przebiły się do powszechnej świadomości historycznej. No, warto tutaj wspomnieć, że takim bardzo nietypowym pododdziałem, który funkcjonował w ramach II Korpusu, była Polska Kompania Komandosów, która co prawda nie prowadziła wówczas samodzielnych działań, tylko prowadziła działania w ramach II Korpusu, ale znaczna część z tych zadań, które realizowali, były to zadania typowe dla wojsk specjalnych, chociaż przede wszystkim były to działania o charakterze szturmowym i niewiele osób wie o tym, że ta nasza kompania komandosów miała również pewien wkład w tworzenie włoskich sił zbrojnych, gdzie formowano u boku polskiej kompanii komandosów włoski odpowiednik, który był maskowany w strukturze II Korpusu jako kompania ochrony mostów. Tymczasem była to włoska kompania komandosów, którą wyszkolili nasi komandosi i która oba te pododdziały ramię w ramię brały udział w walkach. No ale chociażby to, że to II Korpus wyzwolił Ankonę, też jest stosunkowo mało znanym faktem, a trzeba wspomnieć o tym, że była to jedyna samodzielna operacja II Korpusu w kampanii włoskiej, a więc był to całkowicie polski sukces, który miał stosunkowo duże znaczenie dla działań wojsk sprzymierzonych na Półwyspie Apenińskim.
Wyzwolenie Ankony przez wojska II Korpusu Polskiego generała Andersa było w pełni samodzielną operacją naszych wojsk we Włoszech. A szlak bojowy został zakończony zdobyciem w kwietniu 1945 roku Bolonii. Na północy, po lądowaniu aliantów w Normandii, wojska pancerne generała Maczka wyzwalały miasta w Belgii i Holandii. W maju, tuż przed kapitulacją Rzeszy, zdobyły twierdzę Wilhelmshaven, przejmując kapitulację dowództwa floty Ostfriesland. Polacy przez 3 lata zajmowali własną strefę okupacyjną przy zachodniej granicy Niemiec z Holandią. Jednak po wojnie część żołnierzy nie miała dokąd wracać. Pochodzący z Kresów wiedzieli już, że Lwów i Wilno znajdą się w granicach ZSRR. Z kolei oficerowie i dowódcy byli narażeni na represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Wielu z polskich bohaterów po wojnie było zmuszonych ułożyć sobie życie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. To był pierwszy odcinek historycznego słuchowiska Polacy na frontach II wojny światowej. Nasze materiały możecie znaleźć na YouTube, Spotify i Google Podcast. Pierwsza część audiobooka czeka na Was do odsłuchania bezpłatnie na największych platformach audio.
Polacy na frontach II wojny światowej.